dodam jeszcze, że zapraszam również w imieniu pana profesora 21 grudnia do Poznania na targ książki patriotycznej między 10 a 19 w sali Noblica Wieniawskiego 5 w Poznaniu. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Zapraszam serdecznie, będę również ja tam. Mamy książkę, święta się zbliżają, a książka to zawsze dobry prezent. Teraz się słyszymy, panie profesorze?
Jak jest głośniej mówione, to słyszę Halo. Lepiej. Tak? Słyszę.
O, słyszę.
Tak.
Panie profesorze, to jak to jest? Zacznijmy od pana prezydenta. Bo on się pali, fajkę nie zaciąga, on jest taki fajny, prawidłowy, ale po prostu je, no, lewacką ustawę. No? Jak mam to powiedzieć? Ustawa, która bardzo dużo przeprosi Polaków.
Nie słyszę.
No, eksperyment nie zadziałał.
Nie.
A teraz lepiej?
A powiedz jeszcze coś.
A teraz mówię?
No może trochę lepiej.
Dobrze. O prezydencie Dudzie strefa czystego transportu.
Dobrze, to ja nie jestem zaskoczony, mówiąc szczerze, podpisaniem przez prezydenta Dudę tej ustawy wprowadzającej, między innymi, bo to jest tam bardziej skomplikowana ustawa, wprowadzająca strefy czystego transportu, czyli mówiąc wprost, taki no rasizm dla samochodów w ten sposób, czyli osoby, które posiadają starsze pojazdy, będą mogły pojazdami jechać do...
No teraz pan profesor zanika.
No właśnie, jest jakiś problem.
Jest jakiś problem, chociaż z jednej strony dobrze pana słyszałem od początku. Nie wiem jak widzowie, ale proszę kontynuować.
W każdym razie ja nie jestem tym zaskoczony, dlatego że prezydent Duda już w tej chwili w ogóle gra pod coś innego. To znaczy myśli o funkcjach globalnych w zglobalizowanym świecie po zakończeniu swojej prezydentury i myślę, że to jest jakby no tutaj esencja problemu. To znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że na współczesnym Zachodzie nie jest możliwe objęcie jakichkolwiek wyższych funkcji, jeśli się jest przeciwko zielonej rewolucji. No to pan prezydent w takiej sytuacji no już pod tą zieloną rewolucję się podpasowuje. Zresztą pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość głównie jest przeciwko zielonej rewolucji na zapotrzebowanie swojego własnego wyborcy. Tego mniej zajętego polityką, który nie rozróżnia pomiędzy deklaracjami a działaniami, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zawsze było za Zielonym Ładem i Mateusz Morawiecki, jak wiemy, nie położył żadnego weta na Radzie Unii Europejskiej w tej kwestii, a mógł to zrobić. Dlatego to jest jakby no konsekwentna polityka ulegania temu całemu globalizmowi. Zresztą my to w wielu wypowiedziach różnych polityków PiSu, czy aktualnych, czy byłych, często spotykamy takie typowo, bym powiedział, no zielonoładowe określenia typu na przykład, prawda, tam o rozwoju harmonijnym, zrównoważonym i tak dalej. To wszystko cały ten język, prawda, z którym się wiąże Zielony Ład. To trudno nawet jest powiedzieć, na ile część z działaczy PiSu i z polityków PiSu jest tego świadoma, a na ile w ogóle jest jakby tutaj powtarza tylko pewne slogany, nie zdając sobie z tego sprawy, ale no, trudno nie odnieść wrażenie, że generalnie Prawo i Sprawiedliwość popiera ten system na świecie, w głosowaniach na różnych forach światowych, no i potem przyjeżdżają politycy PiSu do Polski i mówią, że oni byli przeciw i tak dalej. Znaczy ja nie mówię, że całe Prawo i Sprawiedliwość, zawsze cały ten obóz, dlatego że pamiętam, że na przykład Solidarna Polska, teraz suweren, nie, teraz to już jej w ogóle nie ma, akurat politycy tej partii zawsze byli przeciwko temu projektowi. Ale główna, że tak powiem, ten globalistyczna linia PiSu na czele z Mateuszem Morawieckim, którą w moim przekonaniu również reprezentuje prezydent Andrzej Duda, no on, ta linia zawsze te projekty popierała i tym się właściwie różni od Koalicji Obywatelskiej w tych kwestiach, że Koalicja Obywatelska jakby wprowadza te projekty sama pierwsza i z radością jeszcze się nimi chwali. PiS stawia przez miesiąc czy dwa krytyki, prawda, i mówi, że się z tym nie zgadza i tak dalej, i tak dalej. Po czym, prawda, po dwóch miesiącach wszystko jest to podpisywane. Tutaj zresztą akurat w przypadku prezydenta Dudy nawet nie było takiego, bym powiedział, bez krępacji zostało to podpisane, tak to nazwijmy.
No, dlaczego, panie profesorze, dlaczego o tym dzisiaj chciałem z tym z panem porozmawiać? Ponieważ na jednym z wystąpień gdzieś w Polsce był pan Obajtek, był pan Morawiecki i pan ten trzeci na TE. I powiem szczerze, że byłem zdumiony, znaczy inaczej, łatwością kłamstwa. No pan mniej więcej, pan Morawiecki powiedział, że on nic nie podpisywał i ulegamy fałszowi, który serwuje TVN. No ja z TVN mam niewiele wspólnego, pan również. No i my również mamy to samo zdanie. Morawiecki podpisywał te wszystkie rzeczy.
No, przeczytałem kilka tweetów, które się ukazały u premiera Morawieckiego na X-ie, tak zwanym, w których on właśnie mówił, że to nie on. Znaczy być może, no tak właściwie z tego wynikało, tak przynajmniej zrozumiałem, że to nie Donald Tusk mu ukradł długopis, razem z ręką zresztą i podpisał, prawda. To ja powiem tak, no ja pamiętam jeszcze te wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że nie wejście Polski w Zielony Ład i zawetowanie to by oznaczało nasze wypadnięcie z Unii Europejskiej. Prawda. Także pamiętam to, jak Mateusz Morawiecki też tłumaczył, że nie można tego zawetować i tak dalej. No, a teraz się nagle okazuje, że on w ogóle tego nie podpisywał i nie wie o co chodzi. To znaczy z pewnością premier Mateusz Morawiecki, były premier i mam nadzieję, że już nigdy więcej, ma umiejętność mijania się z prawdą, patrząc prosto w oczy, tak bym to powiedział. Pamiętajmy również, że według jego własnych zapewnień nigdy nie miał nic wspólnego z Donaldem Tuskiem, prawda, nie był żadnym doradcą Donalda Tuska, to równie dobrze mógł nie podpisać Zielonego Ładu. No. No niestety ma problem, ponieważ relacjonowały to gazety, on sam to ogłosił, pamiętam, jako sukces podpisanie Zielonego Ładu. Opisują to politycy również z innych krajów, jak wyglądały te negocjacje. Także powiem tak, no niestety prawda jest taka, że jest w Polsce mniej więcej 30-35% elektoratu, tego twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który uwierzy w każdą rzecz, byle powiedział o tym polityk Prawa i Sprawiedliwości. I ci ludzie wierzą w to, że Mateusz Morawiecki jest najbardziej patriotycznym polskim politykiem i premierem w historii. No i są tacy ludzie i nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. To są osoby, które nie sprawdzają informacji, które deklaracje biorą za rzeczywistość, taką rzeczywistość wirtualną, bo tutaj trzeba przyznać Mateuszowi Morawieckiemu, że on jest bardzo sprawny w tworzeniu tej rzeczywistości wirtualnej. No i są ludzie, którzy uwierzą dosłownie w każdą rzecz, byle to zostało powiedziane przez czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy Mateusza Morawieckiego. No i dlatego ja jestem przekonany, że w Polsce w tej chwili jakieś 30-35% ludzi jest przekonanych o tym, że Mateusz Morawiecki nie podpisał Zielonego Ładu.
To jest zatrważające. No dobrze, ale idźmy dalej. Karol Nawrocki, obecny bezpartyjny albo nie, niezależny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP, mówi, że jest wielkim patriotą i że będzie walczył, kocha Polskę bardzo mocno, ale gdy panowie z Stowarzyszenia Wizna 1939 przychodzą do niego i mówią, odkryliśmy szczątki, czy to Żydów, czy to Polaków, pod Wisną i chcielibyśmy je odkopać i chcielibyśmy, żeby IPN zaczął tę ekshumację, bo rodziny proszą, żeby po prostu godnie pochować tych, którzy zostali zamordowani przez Niemców. Pan Nawrocki nie dość, że nawet odprawia z kwitkiem, ale wysyła na nich bezprawnie mordica, zabiera ich pieniądze. To jest patriotyzm nowoczesny, jak to nazwać?
Znaczy ja tą sprawę znam słabo, bardziej z nagłówków prasowych niż się w tą sprawę głębiałem, więc trudno mi ją w szczegółach komentować, ale generalnie w ogóle odnoszę wrażenie, że do tych tematów drażliwych które stanowią pewne tematy tabu, których w Polsce lepiej nie poruszać, no to pan Karol Nawrocki, pan doktor Karol Nawrocki właśnie ma taki stosunek trochę pisowski. To znaczy nie poruszamy ich, uciekamy przed pewnymi tematami i tak dalej, ale równocześnie cały czas prężymy wysoko sztandar Rzeczypospolitej, biało-czerwone flagi, chwalimy się patriotyzmem i tak dalej. No jak to wygląda, to myślę w relacjach Prawa i Sprawiedliwości, to nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na dzisiejszą wypowiedź odchodzącego już ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, w których on wprost mówi o tym, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości Amerykanie uratowali demokrację w Polsce za pomocą nacisków amerykańskich, blokując tutaj różne decyzje Jarosława Kaczyńskiego. No to ja powiem tak, no albo się stworzy suwerenne państwo, no albo się ulega wszystkim naciskom idącym z Departamentu Stanu i z ambasady amerykańskiej. No to troszeczkę to przypomina tą słynną sytuację, kiedy ustawę o IPN-ie, prawda, gdzieś tam negocjowali europosłowie PiS-u w Wiedniu w siedzibie Mossadu, prawda, wszyscy to pamiętamy. Znaczy oczywiście poza elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ oni nigdy nie przyjmą, że takie miejsce, wydarzenie miało miejsce, chociaż sami europosłowie PiS-u się do niego przyznali, prawda? Także to jest właśnie całe takie, no powiedziałbym tak, bycie patriotą tam, gdzie to jest bezpieczne, gdzie nie narusza interesów wielkich tego świata, ale już tam, gdzie są jakiekolwiek tematy, gdzie trzeba nie pogonić Ruska, tylko się przeciwstawić, nie wiem, czy to państwu Izraela, czy Stanom Zjednoczonym, no to w tym momencie jakby ta odwaga zdecydowanie spada.
No spada rzeczywiście. Ja powiem szczerze tak, no dobrze, a jak to wygląda, bo mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan profesor również, po tym, co wydarzyło się w Rumunii, że ta Rumunia była przygotowana i teraz na przykład politycy tacy jak Tusk będą używali podobnych rzeczy, przynajmniej zapowiadają już wprost nawet, że jeśli dobra partia nie wygra w znaczeniu ich partia albo jakaś tam Hołownia, PSL, coś tam, no to wtedy unieważnimy wybory. I co nam zrobić? Mamy twój kapelusz, mamy twój płaszcz, co nam zrobić, tak?
No tutaj sytuacja oczywiście rzeczywiście jest wyraźne z przygotowania artyleryjskie pod właściwie prawie, że taka no nieformalnie stawiana zapowiedź, że jeśli w wyborach prezydenckich wygra nie ten kandydat, co trzeba, no to się szybko może okazać, że to rosyjskie wpływy tutaj, prawda, o tym zadecydowały, tak jak to było w przypadku Georgescu, gdzie Rosjanie podobno za pomocą kampanii na TikToku mieli rozegrać te wybory. Ja powiem tak, Sławek Mencen na TikToku jest królem i cesarzem TikToka, no jakoś mu to specjalnie nie pomaga, ale w Rumunii, jak widać, TikTok decyduje o zwycięstwie wyborczym. Co więcej, mamy już taką nawet stwierdzenia, że już w 2013 roku jakieś tam rosyjskie boty kolportowały treści propisowskie i hakerzy rosyjscy w coś tam się włamali. To znaczy, że wybory z 2013 roku, w których Koalicja Obywatelska wygrała i stworzyła rząd Donalda Tuska, z tego wniosek były sfałszowane. Więc to oczywiście stawia pod znakiem zapytania, czy ten rząd jest legalny. Ale już mamy nawet informacje, widziałem Polskiej Agencji Prasowej właśnie na temat tutaj tych zapowiedzi polityków obozu rządzącego, bo zaczęło się najpierw od chyba wiceministra spraw wewnętrznych, a teraz już mamy Donalda Tuska, mamy już jakieś takie sugestie mecenasa Giertycha, że jeśli wynik wyborów no, będzie zależał od zewnętrznego wsparcia w cudzysłowie, znaczy w nawiasie z Rosji, no to wtedy te wybory nie zostaną uznane. No i zresztą widać to tutaj jest przygotowanie, ponieważ w Izba Sądu Najwyższego, która rozstrzyga o ważności wyborów, jest zdominowana przez sędziów kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością, których koalicja rządząca nazywa neosędziami. No i mamy, już widać było parę dni temu, że się przybijały takie informacje, że Donald Tusk zastanawia się, w jaki sposób zmienić to tak, żeby inna izba decydowała o ważności lub nieważności wyborów. No i dzisiaj mamy to słynne już oświadczenie PKW, prawda, Państwowej Komisji Wyborów, Wyborczej, która odkłada sprawę dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości, tam do wyjaśnienia, czy izba ta jest izbą złożoną z sędziów, czy z częścią neosędziów. Zwracam uwagę, że ta sama izba orzekła legalność wyborów parlamentarnych, które w tej chwili, na wyniku których w tej chwili rządzi Donald Tusk. No i wtedy ta izba była dobra. A teraz nagle się dowiadujemy, że Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie budżetowych pieniędzy, póki się nie wyjaśni, czy ci sędziowie są neosędziami, czy są sędziami rzeczywistymi. No, widać bardzo wyraźne przygotowania, takie można powiedzieć, po wojskowemu powiedzieć, że następuje przygotowanie artyleryjskie pod decyzję, że w razie wygrania nie tego kandydata, który trzeba, wybory mogą zostać unieważnione pod jakimkolwiek pretekstem. To może być, nie wiem, 30 troli rosyjskich na X-ie, prawda, które miało rzekomo zmienić przebieg wyborów, 22 konta na Twitterze, które miałyby zmienić przebieg wyborów, a może się na przykład okazać, że nie wiem, sąd, że się okaże, że na przykład wskazana przez Donalda Tuska Izba Sądu Najwyższego orzeknie, że kandydowanie na prezydenta jest niezgodne na przykład z wykonywaniem mandatu prezesa IPN-u. Czyli jakby preteksty tutaj mogą być różne. Ponieważ, i to jest ważna rzecz, na unieważnienie wyborów w Rumunii nie było żadnej reakcji światowej, ani Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, ani Komisji Europejskiej, to jest przyzwolenie na takie działania i odnoszę wrażenie, że takie działania będą podjęte. Pamiętajmy, że w tej chwili Marine Le Pen na przykład we Francji ma bardzo podobny problem, dlatego że w związku tam z jakąś sprawą sądową, finansową, wchodzą pogłoski, że sąd chce orzec zakaz kandydowania na urzędy państwowe przez nią. Także to jest bardzo podobna sytuacja, to znaczy sądy będą orzekały, kto może kandydować, sądy będą orzekały, czy wybory są ważne, czy są nieważne. I niestety daje to gigantyczne pole do nadużyć. Ja bym powiedziałbym tak, gdyby wybory wygrał, nie wiem, Sławomir Mentzen, czy Grzegorz Braun, to ja nie mam wątpliwości co do tego, żeby się okazało, że to tam od razu ruskie trolle. Jeśli wybory wygra Karol Nawrocki, no to oczywiście sytuacja jest poważniejsza, dlatego że mamy do czynienia jednak no, z główną partią opozycyjną, która stanowi, jakby nie patrzeć, część establishmentu, skłóconą z partiami rządzącymi, ale część rządzącego establishmentu. I myślę, że to przygotowanie takie artyleryjskie pod tego typu decyzje oczywiście jest przygotowaniem, które jest uzgodnione z Komisją Europejską i z głównymi politykami europejskimi. Pytanie, czy taką sytuację zaakceptują na przykład Stany Zjednoczone i Donald Trump, który będzie już wtedy prezydentem? Myślę, że nie. Dlatego tutaj sytuacja będzie zdecydowanie bardziej poważna niż w Rumunii, bo w Rumunii wykorzystano jeszcze to, że demokracja walcząca może sobie swobodnie wygrywać, ponieważ Joe Biden wszystko przyklepie, co miałoby, prawda, zapobiec utracie władzy przez te elity globalistyczne w Rumunii, które w tej chwili rządzą. Pamiętajmy, że Rumunia i Polska mają pewną cechę wspólną dla tak zwanego kolektywnego Zachodu. O cóż chodzi? Mianowicie wszystkie dostawy na Ukrainę idą w tej chwili przez Polskę i przez Rumunię. Czyli można będzie powołać się na to, że nie wiem, prorosyjski kandydat wygrał i ponieważ grozi to odcięciem przez Polskę dostaw zaopatrzenia na Ukrainę, no to w takiej sytuacji trzeba uznać te wybory za nielegalne. Bo ja domyślam się, że taki wariant będzie grany.
No dobrze, panie profesorze, ale to prowadzi do jednej konkluzji. Ja nie wierzę w to, że jeśli była jakaś ingerencja rosyjska w Rumunii, to była aż taka, że doprowadziła do tego wygrania pierwszej tury przez tego kandydata. Po prostu ona pokazała zniechęcenie społeczeństwa do panującej władzy albo do establishmentu politycznego. To samo jest w Polsce. Ja uważam, że oprócz tego PiS-u jest mnóstwo, to rośnie lawinowo, mnóstwo ludzi, którzy są po prostu zmęczeni PiS-em, PO, bandą czworga i również w tym samym momencie są niezadowoleni z działań Konfederacji, czyli po prostu w społeczeństwie narasta niechęć do polityków, którzy są obecnie w Sejmie. To wywołuje takie głosowanie, więc czyżby system chciał się bezpieczyć przed taką nagłą zmianą, czy też nawet swego rodzaju rewolucją?
Tak, zresztą politologia zachodnioeuropejska, i to pojęcie też wchodzi już do politologii polskiej, już wymyśliła takie pojęcie populizm. Populizm jest to ruch polityczny, który, w ogóle doktryna polityczna, która zakłada, że suwerenny naród lepiej wie, jak powinien się rządzić, niż liberalne elity władzy. Kiedyś, jeżeli ktoś mówił, że suwerenny naród ma prawo obalić istniejące elity władzy, to był demokratą. A dzisiaj stał się populistą, czyli kimś złym i brzydkim, ponieważ demokrację walczącą czy zwykłą reprezentują liberalne elity władzy. I w tej chwili ja bym demokrację walczącą zdefiniował jako system, w którym mniejszość chce rządzić w imieniu większości, pouczając ją, czym jest demokracja i praworządność. I stoimy w tej chwili właśnie w takiej sytuacji. W związku z kryzysem politycznym, gospodarczym, światopoglądowym, w ogóle zmieszaniem Unii Europejskiej, ta konstrukcja się wali, w wielu państwach się wali, dlatego istniejący establishment polityczny próbuje metodami propagandowymi, prawnymi, a również właśnie decyzjami o ważności lub nieważności wyborów, no, bronić swoich pozycji, swojej władzy. I jeżeli będzie próbował tej władzy bronić w ten sposób, no to jakby no, skończy się w pewnym momencie, może się to skończyć przy przekroczeniu pewnej większości krytycznej, rewolucją uliczną. I w Bukareszt się przestanie kojarzyć z matactwem wyborczym, tylko zacznie się kojarzyć z obalaniem Czałczesku, kiedy to po prostu było na drodze ulicznej. No i to się oczywiście do tego skończy, dlatego że unieważniając wybory, oczywiście można, potraktując dany kraj i demokrację jako butelkę, zatykać butelkę w ten sposób, żeby dżin populizmu, czyli woli suwerennego narodu się nie pokazał. Można to robić, ale pamiętajmy Państwo, że w pewnym momencie, jak w butelce zrobi się za duże ciśnienie, to albo korek wysadzi, czyli istniejącą elitę władzy, albo butelka po prostu pęknie, żeby powietrze się wydostało, czyli Unia Europejska po prostu się rozpadnie. Także to prawdopodobnie do tego zmierza, bo mamy do czynienia w tej chwili w Europie z gigantycznym kryzysem zaufania do istniejących elit politycznych. To jest gigantyczny, niespotykany po II wojnie światowej kryzys zaufania, porównywalny mniej więcej do tego, co się działo w XIX wieku, kiedy rewolucje demokratyczne przetaczały się przez całą Europę przeciwko rządom tradycyjnej arystokracji. To jest dosyć podobna sytuacja i jak się spojrzymy na przykład, nie wiem, na retorykę Rassemblement National Marine Le Pen, to tam ciągle jest mowa o walce z feudalizmem i z nowymi uprzywilejowanymi, z nową arystokracją, czyli z elitami władzy. No i te elity władzy bronią się wszelkimi możliwymi sposobami, zgodnie z prawem, niezgodnie z prawem, propagandą, a jak będzie trzeba, to być może, że nie zawahają się również przed użyciem siły.
No właśnie, AfD w Niemczech, FPÖ w Austrii, Konfederacja w Polsce, różne inne ugrupowania w Rumunii, no okej, na Węgrzech jest inaczej, tam jest normalnie, bo jest prawdziwy mąż stan.
Na Słowacji jest inaczej.
Tak. I te wszystkie partie mogą być skasowane po ruskiej ulicy.
To znaczy pamiętajmy, że jeżeli będzie przestrzegane prawo Unii Europejskiej, co wcale nie jest takie pewne w sytuacji krytycznej, jeżeli takie prawo będzie przestrzegane, to tutaj jest problem, dlatego że jak są dwa państwa, które wzajemnie wetują wszystkie decyzje przeciwko temu drugiemu, no to można to powstrzymywać. Mam tutaj przypadek, mam myśli Węgry i Słowację. Dlatego Unia Europejska dąży do pacyfikacji jednego z tych państw, dlatego że jedno państwo za nieprzestrzeganie praworządności może zostać po prostu z różnych instytucji unijnych no, zneutralizowane, zabrane mu prawo głosu. I dlatego dla Unii Europejskiej w tej chwili jest wariant tragiczny, ponieważ zgodnie z własnym prawem nie są w stanie tego przełamać. I tutaj oczywiście no, jest obawa elit unijnych, że bunt będzie się rozszerzał na kolejne państwa. No ja akurat uważam, że elity unijne nie mają racji, uważając, że ten potencjał buntu jest na przykład w Prawie i Sprawiedliwości. Nie ma go. To jest potencjał tylko i wyłącznie, można powiedzieć, propagandowy. Potencjał tylko i wyłącznie na użytek wewnętrznego wyborcy, ale widać, że Prawo i Sprawiedliwość, aż bardzo się stara, nie jest zaakceptowane w kręgach globalistycznych i w Komisji Europejskiej. To znaczy, Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, co im każą, generalnie. Ale to nie jest tak, wychodzą z założenia te elity globalistyczne spotykające się w Davos, że Polacy mogą sobie wybrać, kto ma rządzić. My mamy prawo wskazać, kto ma rządzić. I ponieważ Prawo i Sprawiedliwość to nie jest ta grupa towarzyska, która jest skazana, to jest konflikt. Ale nie o istotę rzeczy, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość o niczym więcej nie marzy, tylko o tej akceptacji i dlatego też nigdy realnie nie postawi się i nie ogłosi żadnego weta przeciwko pomysłom idącym z Komisji Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Także to jest tylko i wyłącznie takie, bym powiedział, weto werbalne dla własnych wyborców, szczególnie przed wyborami.
No dobrze, bo teraz patrzę na niektóre portale, widzę, że kontratakuje znowu pan Morawiecki, bo mówi, nigdzie nie ma mojego podpisu. Ta-da! Nie ma.
Ja powiem tak, być może, że ja nie wiem, jak wyglądało samo podpisanie, czy to podpisywano dosłownie długopisami, czy tam, nie wiem, ktoś delegowany podpisał, czy cokolwiek innego. No ja pamiętam, że nie postawił weta, w ten sposób akceptując, prawda, Zielony Ład.
No dobrze, na koniec już zupełnie to było do przewidzenia, zapowiadane upadek rządu Scholza w RFN. Jak pan to widzi, kto wygra wybory w Niemczech?
Bez względu na to, kto wygra, prawdopodobnie dojdzie do rządu w wielkiej koalicji, czyli CDU, CSU z SPD, dlatego że będzie powstanie koalicja wszystkich przeciwko Alternative für Deutschland. Także spodziewam się powstania wielkiej koalicji, bardzo trudnej koalicji. I to zarówno ze względów różnych, zarówno ze względów na różne pomysły ekonomiczne i pomysły na wyjście z kryzysu, jak i również na przykład w kwestii, żeby daleko nie szukać, dostarczania rakiet na Ukrainę, dlatego że SPD było temu przeciwne z Scholzem, a CDU jest zwolennikiem tego pomysłu. Także myślę, że to będzie bardzo trudna koalicja, bardzo korzystna dla AfD, która będzie prawdopodobnie jedyną alternatywą dla całego establishmentu, czyli można powiedzieć cały establishment zebrany w jednej koalicji i AfD w opozycji do całości. To jest coś takiego, o czym Konfederacja mogłaby marzyć. Rządy PO-PiS-u, prawda, i Konfederację jako jedyna siła opozycyjna.
No rzeczywiście, ale czy rzeczywiście AfD dotrwa do tego momentu, w to wątpię.
No, pamiętajmy.
Analizując, jaki jest hejt na AfD.
To pamiętajmy, że oczywiście również tam może się pojawić demokracja walcząca, o tyle ułatwiona, że w Niemczech są specjalne artykuły prawne włącznie z zapisami w konstytucji, one się opierają na zapisach konstytucji i sąd federalny w Karlsruhe, nominowany powiedzmy sobie brutalnie przez polityków, myślę, że również może przejść do etapu demokracji walczącej.
No, będziemy to obserwować. Profesor Adam Wielomski, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia. Ja dziękuję, kochani, za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do wspierania PSTV, jeśli chcecie, żeby dalej to funkcjonowało. Zapraszam do wsparcia finansowego. To jest numer konta, który można mnie wspierać. Można również postawić mi kawę pod tym właśnie adresem lub wesprzeć na przykład rozwój studia, w którym jesteście. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Subskrypcja mile widziana, lajki, udostępniania, komentarze pod tym, co powiedział pan profesor. Zapraszam serdecznie.